Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo-piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Zawsze mówimy na początku czy na końcu podcastu, żeby wysyłać do nas swoje uwagi, listy, a nawet luźne jakieś skojarzenia na adres babelmałpa.tok.fm i na nasz apel odpowiedział między innymi pan Karol, który pisze do nas tak. Szanowni poszukiwacze kontekstów przeróżnych, napisać, że słucham was uważnie, to jakby nic nie napisać. Jesteście po prostu rewelacyjni. Słuchając podcastu o naszych polskich związkach z Haiti, z czarnoskórymi mieszkańcami tamtych stron i o Faustynie Wirkusie, czyli cesarzu Faustynie II, urodzonym w Repinie, przypomniałem sobie, że w niedalekim Lipnie urodziła się Apolonia Chałupiec, znana w świecie jako Pola Negri. Nazwisko sceniczne Apolonia zapożyczyła od Ady Negri, włoskiej poetki, którą ponoć uwielbiała. A przecież owo włoskie Negri konotację ma z kolorem czarnym. Zatem Faustyn spod Rypina został władcą czarnoskórych, a Apolonia z Lipno nazywała się od koloru ich skóry. Ot taka ciekawostka, pisze pan Karol. Panie Karolu, bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy, panie Karolu.
Za pana list i za tę historię.
Ja chciałbym tylko dodać, bo to może będzie dla państwa też ciekawe, albo dla was, bo jesteśmy z wami też na ty, że to nazwisko oryginalne to było Chałupiec.
Chałupiec. Właśnie.
Tak, dokładnie.
Ojciec
był Słowakiem.
Czyli to w ogóle multikulti.
Czyli pasuje do babla jak ulał. Dobrze. Proszę państwa, moi drodzy, jesteśmy w Łodzi, tak jak wam obiecaliśmy, pokażemy wam prawosławną Łódź. Tylko 3% mieszkańców, ale ważni na początku XX wieku, tylko 3%. Pokażemy cerkwie, cmentarze wybitnych ludzi, niesamowitą mieszankę małżeńską. Będzie naprawdę ciekawie. Odniesiemy się oczywiście do Rosji, no jest to nieuniknione, ale będą też motywy ukraińskie i inne.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zaczynamy od Soboru Świętego Aleksandra Newskiego, który oczywiście bardzo was zachęcamy, żebyście będąc w Łodzi zwiedzili. To jest cerkiew oczywiście obecnie polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Zbudowano ją w latach 1880-84. Teraz oczywiście trochę już wam o tym mówiliśmy, że ci najwięksi łódzcy fabrykanci, którzy mieli różne pochodzenie, jeśli chodzi o narodowość, wyznawali różne religie, zjednoczyli siły we wsparciu dla tego przedsięwzięcia. Więc bohaterowie naszych poprzednich podcastów, Scheibler, Poznański, Grochman, Heinzel, oni wszyscy wyznający rzymski katolicyzm, luteranizm, ewangelicko-augsburski inaczej, czy judaizm, ufundowali, zrzucili się i została zbudowana ta cerkiew. Cerkiew jest zbudowana w stylu tak zwanym rosyjsko-bizantyjskim, ale historycy sztuki podkreślają, że widać wyraźne nawiązania do stylu romańskiego, który, żeby było jasne, przypominam, że ma korzenie też bizantyjskie. I tu jest bardzo ciekawy motyw, jakby się zastanowić, o co chodzi, bo jesteśmy w Łodzi, no mamy, pamiętajcie, dużo Niemców i mamy coś takiego, że jesteśmy no, na tych, byśmy powiedzieli, zachodnich kresach Imperium Rosyjskiego, więc jest jakby ludność polska i niemiecka i to są też te czasy, że jeśli chodzi o budowę synagog, to opowiadaliśmy wam oczywiście, ja mam tą słabość do tego i bardzo lubię neomauretańskie, ale no były też neogotyckie i neoromańskie. I to był ten związek właśnie, żeby podkreślić, związek Żydów z tradycją niemiecką na przykład. I w tym przypadku mamy oczywiście odtonów wszystkich tych cesarzy z X wieku. I tutaj widzimy te wpływy architektoniczne na architekturę w regionie, które przychodziły z Niemiec, ale pochodziły też z Bizancjum. Pamiętacie, co wam opowiadaliśmy? Odton III. Matka Teofano, księżniczka bizantyjska. I gdzie historycy sztuki szukają nawiązań, inspiracji dla Soboru Świętego Aleksandra Newskiego? A więc w Ravennie, San Vitale, wspaniałe mozaiki z wielkim, najwybitniejszym chyba cesarzem bizantyjskim Justynianem na liście UNESCO oraz kościołem Świętego Sergiusza i Bakchusa Konstantynopolu, dzisiaj Stambule, który był wzorowany na tym z Rawenny. To jest dzisiaj nazwany Küçük Hagia Sophia, czyli mała Hagia Sophia. Obecnie jest to meczet, jak widzicie, i znowu można powiedzieć, nam się wszystko ze wszystkim kojarzy, no z tego powodu, że klasyczny osmański styl architektoniczny jest zakorzeniony w bazylice oryginalnie rzymskiej, a następnie idącej przez Bizancjum do Osmanów, a także do stylu romańskiego. Na elewacjach mamy kompozycje malarskie, w tym postać świętego Aleksandra Newskiego, który jest usytuowany na dzwonnicy. Jest patronem soboru. I teraz tak, bardzo ważny dla Rosjan, patron bezdyskusyjnie, walczył między innymi z zakonem kawalerów mieczowych, ze Szwedami, ale, oczywiście nie przypadkiem, bo mamy wtedy tych cesarzy Aleksandra II i III, carów, tak, którzy, jeśli chodzi o polską historię, to nie lubimy. Drugiego to nawet przyczyniliśmy się do likwidacji fizycznej, bo w zamachu zginął. No i tutaj, żeby było jasne, nie przypadkiem ten patron, ale wątek ukraiński, uwaga, wprowadzamy, bo to jak Ruś Kijowska, podamy zawsze, podkreślamy znaczenie Kijowa, matka Aleksandra Newskiego, Teodosia, Feodosija, Rostisława, to jest, moi drodzy, córka, po pierwsze, Mścisława, który panował, o którym wam opowiadaliśmy długo w Galicji, i bardzo jest z nią związany. I następnie żona jego, matka Aleksandra, słuchajcie, to córka Hana Połowców, Kumanów, Kutiana. I to też jest wątek ukraiński, bardzo mi przykro, bo to są stepy ukraińskie. Więc żebyśmy byli świadomi, że jak teraz to, co bardzo ważne, żeby zawsze robić z Rosjanami, jak zaczynają te swoje opowieści o ruskim mirze, to kontrujemy, tak?
Bo dekonstruujemy.
Dekonstruujemy, bo z południa na północ, z południa na północ, tak? I cerkiew zaprojektował Hilary Majewski, urodzony w Radomiu w latach 1872-1892, architekt miejski Łodzi. Bezdyskusyjnie w Łodzi zbudował od groma i ciut-ciut. Wielkie piętno, olbrzymie odcisnął na wyglądzie miasta. I też nie przypadkiem powierzono mu, prawda, zadanie zaprojektowania soboru świętego Aleksandra. Jesteśmy w środku, co widzimy? No więc mamy oczywiście ikonostas, który wykonał Włoch z Petersburga. Pieniądze dał Izrael Poznański, można powiedzieć Żyd z Łodzi. I bezpośrednio nad Carskimi Wrotami znajduje się kopia jakiej ikony Matki Boskiej? Poczajowskiej. Poczajów na Wołyniu. Opowiadaliśmy wam dużo o tym miejscu. I teraz tak, sama ikona trafia do Poczajowa w ten sposób, że był to dar metropolity przyszłego patriarchy Konstantynopola, który był wtedy w Rzeczpospolitej, to jest koniec XVI wieku, początek XVII, to jest ten okres. I przypominam, że długo to był klasztor, na początku prawosławny, ale potem był klasztorem grecko-katolickim, bardzo ważnym, bazylianów. Jest wspaniały ten klasztor, możecie sobie zobaczyć w Google cud, jeśli chodzi o barokko. Rokoko. I widzimy podobieństwa do takich olbrzymich klasztorów, jak na przykład jesteście w Austrii. I tu widać oczywiście wpływy tego baroku idącego z Austrii, z południowych Niemiec, oryginalnie oczywiście czerpiącego źródła w północnych Włoszech, następnie właśnie Czechy, a południowa Polska i do i na Wołyń, ale też oddziaływanie z północy baroku wileńskiego. No, dużo wam o tym opowiadaliśmy. I oprócz tego znajdziecie też w cerkwi ikonę świętego Włodzimierza Wielkiego. No to wiadomo, 988, wielokrotnie słyszeliście o nim od nas. Wielki Rurykowicz, który doprowadził do konwersji na prawosławie Rusi Kijowskiej. No więc dalej. Na filarach podtrzymujących konstrukcję jest czterech świętych metropolitów moskiewskich. I kto to jest? No niestety, czy chcemy tego, czy nie, w ramach tej Rusi Kijowskiej mamy związki silne, oczywiście uznając całą różnorodność, odrębność między ziemiami dzisiejszej Ukrainy i Moskwą, która była bezdyskusyjnie, to ona była tym młodszym bratem, tak? Z południa na północ, powtarzamy. Więc jest Piotr, to jest metropolita kijowski, który przeniósł rezydencję z Włodzimierza nad Klaźmą koło Moskwy do samej Moskwy. Dlatego ma olbrzymie znaczenie. I gdzie się urodził? Na Wołyniu. I oprócz tego założył monaster Przemienienia Pańskiego w Werchracie nad rzeką Ratą w Galicji. I stąd też od tej rzeki ma ten dodatek, czasami, że spotkacie, byśmy przetłumaczyli na polski, ratański, tak? Ratyński. I między innymi jest taka historia, że w czasie podróży do Konstantynopola, jeszcze nim Piotr był metropolitą, to odwiedził inny metropolita, ten właśnie klasztor, i Piotr podarował mu napisaną własnoręcznie ikonę. Oprócz tego łączy go tradycja cerkiewna Piotra z monasterem koło Pińska i tam też wspólnotą cudotwórczej ikony maryjnej. Pińsk, południowa Białoruś, Polesie. Czyli jak widzicie, no tak, metropolita moskiewski, z jego inicjatywy powstał Sobór Zwiastowania na Kremlu w Moskwie. Tam jest pochowany, to jest bardzo ważny sobór, bo słuchajcie, to jest prywatna cerkiew carów rosyjskich. I tam oczywiście, a wcześniej Wielki Książąt, kapłan był tego właśnie soboru spowiednikiem rodziny panującej. Więc pod tym względem bardzo ważna postać też Piotr dla rozwoju prawosławia w Moskwie i pochodzący z Wołynia, związany też z Galicją. Kolejny metropolita Aleksy. On był metropolitą w Moskwie w latach 1354-1378. Urodził się w Moskwie, ale w rodzinie bojara pochodzącego z Czernichowa, czyli Ukraina. Przykro mi. Przypisuje mu się cudowne uzdrowienie żony Hana Uzbeka. Jest o tym film Orda, rosyjski, historyczny. Kanonizowany i jest patronem też cmentarza prawosławnego w Łodzi. Właśnie ten Aleksy. Ten sam metropolita. Żeby było jasne, czego on jest symbolem? On jest symbolem rywalizacji Moskwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego o dziedzictwo Rusi Kijowskiej, też w wymiarze właśnie jurysdykcji eklezjalnej, byśmy powiedzieli, czyli komu podlegają biskupi czy metropolicie kijowskiemu, temu, którego broni, promuje, wspiera Wielkie Księstwo Litewskie, czy też właśnie temu z Moskwy. Aleksego cerkiew była też w Łodzi. Dzisiaj jest to kościół na ulicy, która wtedy się nazywała, ona była od miasta Jekaterynburg i stąd ulica Jekaterynburska i tam stacjonował, były koszary, pułk elitarny, właśnie tak nazwany, od Jekaterynburga. To on w 1814 w Paryżu zdobył Montmartre. Ten pułk. I bardzo się wykazał wątek ukraiński podczas wojny krymskiej, walcząc na Krymie. Oczywiście Rosjanie przegrali, tak? W poezji polskiej są obecni. Pisał o nich, o jekaterynburskich chwatach, Tuwim Julian, tak? Bez którego Łodzi sobie nie wyobrażymy. Wyobrazimy, przepraszam. I teraz tak, jeden z oficerów tego pułku ożenił się z Polką. To jest tak zwana prawda historyczna, jak to się mówi, autentyczne fakty. Żartobliwie teraz oczywiście jest, ironicznie mówimy. Zginął w Łodzi podczas rewolucji w 1905. Uwaga, Tuwim, Kwiaty Polski. Zaczynamy wiersz, w którym Tuwim opisuje właśnie ojca tej Polki. On zięcia lubił. On z czułością cieszył się młodą ich miłością. Uśmiechał się, gdy zięć wesoły przynosił z miasta kwiaty Zońce. I wołał śmiesznie, Zońka, słońce, masz od Moskala polskie kwiaty. Za to mu ruskiej daj herbaty. Syczeli ludzie, hańba, zdrada. I była racja w tym syczeniu. Dwie racje były. Milczała Zosia zakochana i była racja w tym milczeniu. Dwie racje były. Dwa oblicza. Prawdy, jak dwie są w prawdzie zgłoski. Aż jedną kula robotnicza trafiła w serce na Piotrkowskiej. A druga prawda, czarna fala, te tłumy, trupa tratujące i czarny blask, co nagle zalał jasne twe oczy, Zońka, słońce.
Wzruszające to.
Prawda? I pokazujące, że jak mamy czarną falę, to że jest biel, czerń, ale też jest dużo szarości. Inna bardzo ciekawa postać i małżeństwo mieszane, Konstanty Gojrzewski, komisarz policji, żona Polka katoliczka, on prawosławny, Rosjanin, pochowani są we wspólnej krypcie, ale na dwóch częściach cmentarza, bo do krypty się schodzi do mauzoleum, mamy także po obu stronach mauzoleum metalowe furtki łączące część katolicką i prawosławną. Czyli wchodzimy do części, do żony, od części katolickiej, do męża od części prawosławnej, a pod ziemią są razem. Inny cmentarz na dołach, tam jest pochowany ojciec, słuchajcie, Aleksandra Gudzowatego. Nie wiem, przypominam, bardzo znany biznesmen, byśmy powiedzieli nasz oligarcha naftowy, robiący bardzo duże interesy z Rosją, urodzony, wychowany w Łodzi, ale ojciec i matka pochodzący ze Lwowa i prawosławni. I to jest bardzo ciekawa historia, bo jak wiecie, Lwów to przede wszystkim grekokatolicy. I tu jest ten wątek, że mieliśmy też społeczność niedużą prawosławną, często ludzi, którzy z grekokatolicyzmu jakby w duchu, my jesteśmy Rusinami, Ruś, spadkobiercą Rusi Kijowskiej, jest dla nas Moskwa i dokonują konwersji, tak? Z środowiska moskalofilskie. Druga ważna cerkiew, świętej Olgi, babcia Włodzimierza tego świętego, kijowska aż do szpiku kości Olga, tak? Bez niej nie wyobrazimy sobie historii miasta. To jest pierwsza władczyni Rurykowiczówna, która długo panowała, położyła fundamenty pod potęgę Rusi Kijowskiej. Ona pierwsza dokonała konwersji na chrześcijaństwo. I co bardzo istotne, znowu ten kontekst carski, no kiedy powstaje cerkiew, ta w Łodzi, no to przypomnijmy, tu też jest wątek ten rosyjski, no że carski, że córka Mikołaja II wtedy miała 3 lata, jak poświęcono cerkiew i kiedy ją budowano, no to właśnie pod tym, na takiej zasadzie, że chcemy oddać cześć córce cara. Teraz pokażę wam różne ciekawe rodziny w mieście. Jest rodzina de Lazari. Andrzej de Lazari, profesor, rusycysta, z którym w wielu sprawach można się nie zgadzać, a nawet czasami trzeba, ale no nie, bezdyskusyjnie jest związany bardzo z Łodzią. Jego rodzina jest bardzo ciekawa, bo wywodzi się od Dimitriosa de Lazari, Łazarza, pochodzącego z wyspy Zakynthos, który przyłączył się do pułku greckiego Patiomkina w 1770 roku i zamieszkał na Krymie. I tak, dzieci jego, Warwara, mąż, nazwisko Luludaki, Elena, mąż, Czewati, tak, no nie raczej Of i tak, tak, nie, Gierasimow i tak dalej. Według rodzinnych opowieści, Dmitri odwiedził Atenę i tam został zabity przez zazdrosnego męża. I tam ma być pochowany, taka jest rodzinna legenda albo tradycja podanie. Jego syn Mikołaj walczył pod Borodino z Napoleonem, oznaczony różnymi orderami i potem doszedł do Paryża, czyli nie tylko chwaty doszły i walczył na Kaukazie. No nazwijmy rzeczy po imieniu, nie, no podbijał Kaukaz w ramach imperializmu rosyjskiego, przeszedł stan spoczynku i został nadzorcą, a potem dowódcą kompanii straży celnej właśnie na Krymie, następnie funkcję policmajstra objął rodzinna jego tam właśnie na Krymie miejscowość Karasu Bazar. Karasu to, mówię wam, czarna woda, tak? Pod koniec życia do Odessy się przeniósł i tam zmarł, bo tam mieszkał jego najstarszy syn Jegor, który całe życie jako urzędnik spędził w Odessie. Kolejny bardzo ważny wątek ukraiński. Brat Jegora to Konstantyn. Urodził się w Kremenczuku na Ukrainie. Fotograf, urzędnik do specjalnych poruczeń w Erywaniu, następnie w Kokczetawi, Gruzja. Jerewań, przypominamy, Erewań w
Armenii.
Armenii stolica. No i następnie trafił do Kazachstanu. I bardzo dużo fotografował mieszkańców regionu, dokumentował ich tradycje, obyczaje, stroje i pod tym względem no, przesyłał swoje prace do Kunstkamery w Petersburgu. Bardzo wiele podróżował i z tych podróży też właśnie pozostało dużo naprawdę zdjęć. Przeniósł się, jak po rewolucji, okres międzywojenny, no wybrał Polskę. I właśnie trafił Radomsko, Łódź i został polskim obywatelem, podjął pracę w Urzędzie Skarbowym.
W Skarbowce?
W Skarbowce. No tutaj wcześniej w Straży Celnej, przodkowie tu policmajster, a teraz Skarbowka.
Ale się zupełnie nie widzi z jego fascynacją fotografią. To znaczy, tak. Objechał tyle krajów, zrobił tyle zdjęć, tylu różnych kultur i stosów.
Jest pochowany w Łodzi.
W Urzędzie Skarbowym.
Wystawa fotografii jego była na przykład w Urzędzie Miasta Łodzi, Kirgizi, Kazachowie końca XIX wieku, a potem polska ambasada zorganizowała tą wystawę w Kazachstanie. Więc mamy człowieka, który łączy Polskę z Kazachstanem. I teraz, że nie tylko Polacy w tle, jak patrzymy na Łódź i te małżeństwa mieszane. Uwaga, teraz będzie niesamowita historia. Bardzo ciekawy background. Rodzina Peter Zilge. Johann Peter Zilge urodził się w Dreźnie. Był drukarzem i wydawcą prasy. Założyciel pierwszej łódzkiej gazety, Lodzer Zeitung. To jest pierwsza gazeta w historii Łodzi. Urodził się w Dreźnie w rodzinie pochodzącej z... Jego przodkowie byli Hiszpanami.
O.
I nazwisko to wyszło tak, że przodkowie handlowali winem, nazwisko Zilge. Przeszedł przodek na luteranizm, więc powrót do Hiszpanii wiązałby się z bardzo poważnymi konsekwencjami ze strony inkwizycji, więc zdecydował się pozostać w Niemczech. Przypominam, że Saksonia to bastion luteranizmu. Tam się rodzi Wittenbergia 95, Tes, Luther i tak dalej. I przyjął tam nazwisko, miał na imię Pedro i tak go połączyli Pedro, Peter Zilge. Ojciec Jana był złotnikiem. Przeniósł się z rodziną do Warszawy. Pamiętacie, że w poprzednich podcastach wam opowiadaliśmy, że często właśnie do Łodzi poprzez Warszawę, żeby się łodzianie tylko nie obrazili, no ale tak to było. On stwierdził, że nie będzie tak złotnikiem jak ojciec, ale że generalnie rzemiosło, wiadomo, jak się coś drukuje, to też trzeba się znać troszeczkę na różnych metalowych rzeczach. Więc stwierdził, że zostanie drukarzem i przybył do Łodzi. I jak będziecie chodzić po Piotrkowskiej, to pod numerem 86 zobaczycie kamienicę pod Gutenbergiem, tam właśnie to on ją wybudował, tam było wydawnictwo, bo nie wydawał tylko prasy, ale też książki, bardzo ważne wydawnictwo w historii Łodzi. I jest to jeden z symboli miasta, ta właśnie kamienica. Johann był Niemcem, luteraninem, natomiast ożenił się z Anastazją z domu Mackiewicz. I teraz tak, Mackiewiczowie, Białoruś, nie podlega wątpliwości, rodzina białoruska, oryginalnie spolonizowana następnie. I ona była grekokatoliczką. I teraz jest, słuchajcie, coś takiego, że pamiętacie, jak robiliśmy audycję o tym, że w kongresówce w Królestwie Polskim udało się grekokatolikom przetrwać do 1875 roku, kiedy Rosja carska w ramach takich długofalowych represji po powstaniu styczniowym i procesu rusyfikacji zlikwidowała tam cerkiew, którą wcześniej w 1839 zlikwidowała na tzw. ziemiach zabranych, czyli terenach I Rzeczpospolitej, które nie weszły w skład Królestwa Polskiego. I ona się bardzo niechętnie podporządkowała, z wielką niechęcią, żeby dokonać konwersji na prawosławie. Można powiedzieć, przez jakiś czas była grekokatoliczką. I teraz mamy wątek ukraiński, bo przypominam, że ci i polski wspólny, bo ci grekokatolicy w kongresówce mieszkali przede wszystkim na Chełmszczyźnie. I potem w 1905 pozwolono im odejść od prawosławia, ale nie pozwolono im powrócić do greckiego katolicyzmu, tylko była opcja, zostajesz prawosławnym, nic się nie zmienia, albo możesz zostać rzymskim katolikiem. I stąd mamy na przykład w regionie ludzi, którzy tak stali się ostatecznie Polakami, że właśnie byli grekokatolikami zmuszonymi do przejścia na prawosławie, a potem stali się rzymskimi katolikami. Taki bardzo proces, ciekawe, tak? I tam generalnie też wcześniej spotkamy Polaków grekokatolików. Stamtąd na przykład wywodziła się rodzina Beka, pułkownika, który, rodzina grekokatolicka. Okej, no więc w 1890 roku jej trzy córki, które miały lat od 12 do 20, zostały ponownie ochrzczone w cerkwi i zostały ochrzczone jako prawosławne. Wcześniej pierwszy chrzest był, żeby nie było wątpliwości, właśnie grecko-katolicki. Ojcem chrzestnym został Władysław Pinkowski. Opowiadaliśmy wam o nim, prezydent Polak Zruszczony, który przyszedł na prawosławie. No i teraz tak, córka jedna na przykład za Rosjanina, córka druga za Francuza. No i proces rusyfikacji. Przyjęli rosyjską tożsamość, rodzina Peter Zilge. Teraz przechodzimy, wznosimy się wyraźnie, lecimy do góry, bo będziemy mówić o wybitnych artystach, ale też tragicznych postaciach związanych z Łodzią. Więc Władysław Strzemiński, ostatni film Andrzeja Wajdy z Bogusławem Lindą. Mhm. To właśnie o nim. Pamiętasz tytuł filmu? Jezu.
Nie pamiętam. Może Powidoki.
Powidoki, bardzo dobrze. Urodził się w Mińsku Władysław Strzemiński, zmarł w Łodzi, jest pochowany w Łodzi. Oprócz tego, że malarz, to też wybitny teoretyk sztuki, publicysta, pionier konstruktywistycznej awangardy w okresie międzywojennym, twórca teorii unizmu. I teraz tak, słuchajcie, jaka jest niesamowita jego historia, ponieważ jak możecie też to zobaczyć w filmie z Bogusławem Lindą, no to on był inwalidą wojennym, służył podczas I wojny światowej w armii rosyjskiej i służył jako saper w twierdzy Osowiec, czyli kojarzycie...
Na Podlasiu.
Tak.
W skrócie.
Tak. To jest nad Narwią, prawda? Mhm. I to już jest historyczne Podlasie, czy to jest jeszcze Łomżyńskie?
Przepraszam. Chyba Podlasie, wydaje mi się.
Tak?
Przynajmniej tak okoliczna ludność tam deklaruje.
Bo wiesz, jak to jest z tym województwem podlaskim, że no ono obecne jest w granicach nie dokładnie Podlasia historycznego, jest większe.
A które nie jest? A mazowieckie?
Tak, tak, tak.
Jest idealnie wytyczone?
No nie, ja nie twierdzę tylko, że ktoś jest idealny. Mhm. Moi drogi. I tam właśnie on jest tym jednym z nielicznych żołnierzy, który przeżył tak zwany atak umarłych. I był potem ranny, zaraz wam opowiem o tym ataku. Walczył na Białorusi i tam został ciężko ranny, stracił rękę i nogę i wzrok w jednym oku. Tak? Za zasługi na polu walki otrzymał Order Świętego Jerzego, Order Świętego Stanisława, naprawdę nagradzany, tak? Kluczowe odznaczenia. O co chodzi z atakiem umarłych? To jest termin publicystyczny, który opowiada o wydarzeniach z 6 sierpnia 15 roku. Właśnie doszło do ataku niemieckiego gazowego na żołnierzy rosyjskich i grupa rosyjskich żołnierzy, która przeżyła ten atak, ostatkiem sił ruszyła do kontrnatarcia, co było szokiem dla Niemców. Zupełnie się tego nie spodziewali.
Myśleli,
że zabili. Tak? Stąd umarłych, wywołując panikę w szeregach wielokrotnie liczniejszego wroga. I Niemcy rzucili się do ucieczki, tak? Przestali szturmować w nieładzie, tak? Na pozycje wyjściowe. No wielki sukces i można powiedzieć, że to starcie doprowadziło do załamania się wówczas ofensywy w okolicach Osowca i stało się no, symbolem dla Rosji carskiej wówczas męstwa i niezłomności żołnierza rosyjskiego i mają niestety, znacie pewnie to hasło, Rosjanie się nie poddają, ruskie nie zdajucja. No i to jest to hasło, które no, uważa wielu historyków, że właśnie jest związane z tamtymi wydarzeniami w Osowcu. I teraz tak, Strzemiński, oczywiście oprócz tego, że był ciężko ranny, no to no, doświadczył też tego ataku gazowego i został zatruty gazem, ale to on, bo dowódca zginął, został śmiertelnie ranny i on przejął dowodzenie i to on zakończył ten kontratak. Czyli widzicie, to jest ten, no, kwestia współ... No nie, czy nam się podoba, czy nie, to jest część tej historii...
Wspólnej.
Wspólnej, tak.
No. Gdyby powiedzieć, że Osowiec nad Narwią leży? Nad Biebrzą? Bo już mi się przypomniało, właśnie teraz, że zwiedzałem Osowiec, przynajmniej te okolice.
Wiesz co, ja tam nigdy nie byłem.
To jest Biebrza.
Tak?
Tak rozlewa się bardzo szeroko. Ale nie wiedziałem o tej historii, że tam ten atak umarłych i tak dalej, a to jest tak idylliczna przyroda.
To jest tak, nad Biebrzą, nie nad Narwią, masz rację.
Musimy ostrzec naszych słuchaczy.
I to moim zdaniem, ze względu na to, że to jest koło Goniądza,
to może już nie być...
To moim zdaniem nie jest historyczne Podlasie.
My się tak tłumaczymy, bo wiemy, jak silna jest lokalna tożsamość naszych słuchaczy i słuchaczek i w obronie swojej małej ojczyzny mogą nam przysłać 100 tysięcy 50 maili.
Ale rzeczywiście.
Z wyjaśnieniami. Mogą. Tam musimy też ostrzec, że przyroda jest tak przepiękna koło tej twierdzy Sowiet, że dopiero te historie, które Adam tu opowiadał, ataku umarłych, wprowadzają lekką zmianę w krajobrazie, który jest z punktu widzenia przyrodniczego.
Nie, no ale też z tego, co wiem,
niesamowitych.
Ja akurat nie jestem takim fanem zwiedzania fortyfikacji, ale sama ta twierdza jest atrakcją turystyczną, tak?
tak?
I z tego, co pamiętam, no to właśnie dlatego mam te wątpliwości co do przynależności do Podlasia, bo to jednak od Białegostoku jest 40 kilka kilometrów na zachód, tak? Więc z tego powodu mówię, że to jest to pogranicze, bardziej to Mazowsze, przechodzące już to takie te tereny, które kiedyś były zamieszkane przez Jadźwingów, tak? I to też nie jest takie rdzenne Mazowsze. I teraz tak, Strzemiński jest bardzo związany, jak mówiliśmy, z rozwojem sztuki w Polsce, z konstruktywizmem, poprzez to, że poznał w Rosji Kazimierza Malewicza. Prawdopodobnie to stało się jeszcze w Petersburgu, a na pewno znali się w Moskwie. Był 14 lat od niego młodszy, zaraz o Malewiczu wam opowiemy. I oczywiście jest tak, że miał na niego olbrzymi wpływ Malewicz. Potem Strzemiński sformułował własną teorię i będzie wytykał mistrzowi błędy, niedoskonałości, tak? Ale na początku no, to był wyznawcą teorii Malewicza, suprematyzmu, tak się nazywała ta teoria, która była traktowana niczym religia. I teraz o kim mówimy? Kazimierz Malewicz. Więc słuchajcie tak, polska na pewno rodzina, szlachecka, wywodząca się z Białorusi, katolicka, urodził się w Kijowie. Ojciec był zarządcą w fabryce cukru. To jest ten czas, kiedy oprócz rozwoju tego przemysłu typu Donbas, huty i prawda, kopalnie, to mamy rozwój bardzo na Ukrainie przemysłu przetwórstwa rolnego, w tym właśnie cukier. I oczywiście jego, jakbyśmy się spytali, ojczysty język. No polski i rosyjski, a potem mieszkając w różnych wioskach w guberni podolskiej, w guberni wołyńskiej, nauczył się bardzo biegle też ukraińskiego. I uważa się, że właśnie jako młody chłopak zaczął malować, początek jego kariery jako artysty jest związany z Ukrainą. I teraz tak, tożsamość narodowa? My powiemy Polak, Rosjanie powiedzą Rosjanin, Ukraińcy pokażą, zobaczcie, że w latach 20. i 30. mam najróżniejsze jego deklaracje, że wtedy, kiedy jest polityka korienizacji, czyli promocji, wspierania afirmacji kultury ukraińskiej, języka ukraińskiego, deklarował się jako Ukrainiec.
Jeszcze takie... Białorusini powiedzą po ojcu Białorusi.
Dokładnie, dokładnie. Czyli mamy postać niezwykle łączącą Polaków, Ukraińców, Rosjanów, Rosjan,
i Białorusinów.
I Białorusinów. No. Pełnił, no żeby było jasne, też byśmy powiedzieli z perspektywy resortowych dzieci, jeśli patrzymy na świat, no to komisarz ludowy sztuk wizualnych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej prowadził działalność pedagogiczną i artystyczną po wojnie w Witebsku, czyli Białoruś. I pierwsza jego indywidualna zagraniczna wystawa była w Warszawie w roku 1927 w hotelu Polonia. I teraz tak, jest takie przypuszczenie, że Strzemiński właśnie planowali przenieść się z Moskwy do Mińska i stamtąd Polska. Generalnie
Strzemiński z Malewiczem?
Z Malewiczem. Aha. Między innymi jak Malewicz przeniósł się do Witebska, to Strzemińskiego wysłał do Smoleńska. Smoleńsk, przypominam tylko wam, że jest w Rosji, ale jest blisko granicy z Białorusią i wtedy była taka opcja, że bardzo poważnie rozpatrywano taki scenariusz, żeby Smoleńsk ze względów historycznych, kulturowych był częścią Białoruskiej Republiki tej socjalistycznej, komunistycznej, bo wcześniej też tak chcieli białoruscy nacjonaliści, bo uważali te ziemie za białoruskie. I tam w Witebsku Malewicz stworzył właśnie tą akademię taką artystyczną, suprematystyczną i Strzemińskiego wysłał do Smoleńska, żeby tam założył jej oddział, filię.
Taki agent suprematyzmu.
Tak, grupa krzewicieli nowej sztuki Unowis. Tak się nazywali. Generalnie właśnie w Smoleńsku Strzemiński się ożenił. Ożenił się z Katarzyną von Kobro. Znowu bardzo związaną z Łodzią, jest pochowana na cmentarzu prawosławnym. Można spokojnie powiedzieć polska rzeźbiarka awangardowa pochodzenia rosyjskiego. Albo Rosjanka związana bardzo z Polską. I teraz patrzcie na historię rodziny. To jest niesamowite. Ale tak to właśnie się u nas dzieje, że my pokazujemy wam, jak ludzie, rodziny przenoszą się z miejsca na miejsce i zmieniają tożsamości, łączą się, przenikają kultury. Nazwisko ma pochodzenie łużyckie. Serbowie łużyccy. Wracamy do Saksonii. I pochodzi od słowa kopr, koper, kobro. I mamy tam takie w ogóle kobro w, są miejscowości. Tak? Bo tam toponimia, nazwy są jak macie Chociebusz, Kotbus, tak? Budziszyn, Bałcen, Lipsk. To wszystko są nazwy słowiańskie. Gdzieś powiedzmy, no oczywiście oni się germanizowali stopniowo. Przodkowie się zgermanizowali. I mamy coś takiego, że przodkowie ruszają na północ Niemiec i trafiają do Kopenhagi, do Danii. A nawet jeden z przodków trafia do Norwegii, która była razem z Danią w Unii wtedy. To jest XVII wiek. I wówczas, początek XVIII wieku, pamiętacie, wiele razy też opowiadaliśmy, Piotr I, wielki podróż do Europy Zachodniej.
No patrz, że w kinach teraz jest film z Madsem Mikkelsenem, tak. Benkart, gdzie właśnie pojawia się grupa osadników.
Widziałeś?
Z Niemiec. Tak, widziałem.
Dobry?
W sercu każdego Polaka płomień się budzi, kiedy widzi, z jakim szacunkiem i pietyzmem Mads Mikkelsen, ten człowiek o twarzy wiadomo jakiej, ten aktor, traktuje ziemniaki i ich uprawę.
Jezu Pawle.
Naprawdę. A poza tym, no właśnie o tym mówię. Tak. Więc polecam każdemu, kto chce się dowiedzieć, jak wygląda Dania.
Rodzina z Kopenhagi, Kobrów, wyruszyła do Niemiec, bo wtedy... Po wizycie Piotra I wielu Niemców, Holendrów wyrusza do Rosji, do Rosji, bo powiedziałem, przejęzyczyłem się, przepraszam was. Przenosi się do Rosji, robi tam karierę w Petersburgu. Przeniesi się jako ludzie, tak, którzy byli Niemcami, mówili po niemiecku i byli luteranami. To jest ważne w tej historii, zaraz zobaczycie. No ale później przyjęli prawosławie. Zostało im to ładne von. Tak? Nie zawsze używane.
A to też wtedy była to olbrzymia akcja osadnicza nad Wołgą?
Tak, to już czasy późniejsze, szczególnie Katarzyna. Ale tak, była wielka akcja osadnicza, co ludzie są też zdumieni często, ale wiesz, że większość Niemców mieszkających w Austrii pochodzi właśnie stamtąd. Nie w Austrii, mam dzisiaj jakiś dzień, że wszystko, problem z językiem. W Argentynie.
W Argentynie?
W Argentynie.
To są
Niemcy pochodzące.
To musisz to powiedzieć, bo nam to
tak,
nie.
Tak, ale my mamy.
Ale prawda, jednym zdaniem, skąd się tam wzięli w Argentynie?
No migrowali, no mój drogi, no ludzie migrowali do Argentyny. Akurat była opcja, że było przekonanie, no, że są świetne warunki do rozwoju rolnictwa, co jest prawdą, i stwierdzili, jedziemy. I ruszyli. I potem tak zwaną pocztą pantoflową, słuchaj, super jest w tej Argentynie ta pampa, warunki. Podobne jak u nas prawie, tak? Na Powołżu. I już. Więc w okresie międzywojennym Katarzyna von Kobro i Władysław Strzemiński zamieszkali w Łodzi. I mieli olbrzymi wpływ na rozwój w okresie międzywojennym sztuki polskiej, ale między nimi nie było najlepiej. Jak napisał, gdy przyjechałem do Polski, to o mężu. Zaczął się popisywać tym, że jest Polakiem, i nie chciałam wierzyć swoim oczom. Podczas wojny była presja Niemców na Kobro, żeby podpisała się jako Niemka. No przecież jesteś od nas. No przestań, no zobacz. Mieszkaliście w Rydze, no i przyjechaliście przez Kopenhagi. No ludzie, no. Fon masz, tak? Wybrali opcję rosyjską. Podpisali, bo można było wybrać opcję rosyjską. Dla nich to było normalne, natomiast to samo zrobił Strzemiński. I no generalnie miał z tym problem. Po wojnie ją bił. Niestety, poniżał, wyzywał żonę od kacapskich pomiotów. Ona mu odpowiadała, że jest farbowanym Rosjaninem albo farbowanym lisem, a tak wtedy nazywano Volksdeutschów często w trakcie wojny. I teraz tak, zobaczcie, ochrzciła córkę w tajemnicy jako prawosławną. Władysław się bardzo zdenerwował i ochrzcił ją ponownie jako katoliczkę, córkę, ale ostatecznie córka pozostała prawosławną. I doszło oczywiście do rozwodu i no mamy, pokazujemy wam małżeństwa udane, ale też takie, które niestety różnica, ale to też myślę, że nie chodzi o różnicę tożsamości narodowej, ale po prostu osobowościowej.
Miało być o sztuce, o historii, o fascynujących splotach biograficznych, a o konfliktach małżeńskich. Coś, jakieś światełko w tunelu na końcu może...
Przykro mi, drogi Pawle.
Coś optymistycznego,
to,
cokolwiek.
To, co jest niesamowite, że... Katarzyna umarła w lutym 1951 roku w Łodzi, jest pochowana właśnie na cmentarzu prawosławnym. Mąż umarł w grudniu 1952 roku. Więc pewnie mimo wszystko, jak no to... nie chcę tutaj, bo tu wchodzimy w tą kwestię przemocy domowej. Pawle, no przykro mi, no czasami nasze historie kończą się smutno. Ale obiecuję wam, że na wstępnym podcaście opowiemy wam o takim trójkącie polsko-ukraińsko-rosyjskim, jeśli chodzi o pisarzy, muzyków, artystów, czyli idziemy śladami Malewicza.
Piszcie do nas proszę na adres babel@tok.com. www.radio.fm. Czekamy na propozycje, oceny, wrażenia. Też proszę orientować się, czy któryś z odcinków się podoba bardziej albo mniej i wtedy udostępnić, powiadomić znajomych, bliższych, dalszych, kogoś z rodziny, że jest taki podcast. Proszę śmiało reklamować nas, gdyż chyba warto, prawda, skoro już ktoś nas słucha. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.